Prasa czołówka.
Pół godziny pozostało do godziny 19. Łukasz Kaźmierczak melduje się Państwu nieco zmoczony, bo dzisiaj w Poznaniu rzeczywiście prawdziwy potop. Trochę czułem się w samochodzie, jakbym płynął po warce Noego, ale takich fal już dawno nie wzbudzał mój pojazd na ulicach Poznania, więc pewnie trochę Państwa trzeba rozgrzać. A gorąca czołówka, jak sama nazwa wskazuje, takich tematów rozgrzewających dostarcza sporo. Dziś będę komentował ostatnie doniesienia w towarzystwie, jak zawsze, wielkopolskich dziennikarzy. W studiu Radia Poznań są z nami dzisiaj Lilia Łada, portal tenpoznan.pl.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier Poznańskiej do Telewizji Polskiej.
Witam Państwa.
I Norbert Kowalski, Głos Wielkopolski.
Dobry wieczór.
I nam się tak trochę ten tydzień ułożył, że sporo tak zwanych kryminałek, używając naszego dziennikarskiego slangu, pojawiło się na tapecie. A chciałbym zacząć od sprawy, która zawsze gdzieś wzbudza kontrowersje, bulwersuje. To jest śmierć kogoś, kto ginie w towarzystwie czy w okolicznościach kontaktu z policją polską. No i błyskawicznie rodzą się różnego rodzaju teorie, często mniej lub bardziej spiskowe. No i mamy taką sprawę ubiegłotygodniową, czyli śmierć nastolatka na komendzie policji Poznań-Wilda. Przypomnijmy może trochę fakty. Pewnie Norbert Kowalski, ty byłbyś dobrym referentem, dlatego że sporo naprodukowałeś artykułów na ten temat i trzymałeś rękę na pulsie.
Jest znawcą tematu.
Nie wiem, czy znawcą, może aż tak bym siebie nie określał, bo bez przesady. Ale faktycznie miałem okazję gdzieś tam przy tym temacie troszkę szperać, więc może w skrócie tym państwu, którzy gdzieś tam być może jeszcze sprawy nie kojarzą, albo jedynie troszkę o niej słyszeli, cofamy się do ubiegłego tygodnia, bo wtedy tak naprawdę wszystkie wydarzenia miały miejsce. Środa dokładnie ubiegłego tygodnia, kiedy to matka 18-latka wzywa policję do mieszkania, w którym tenże 18-latek ma się awanturować, miał ją szarpać, bić, jak twierdzi z kolei wielkopolska policja. Funkcjonariusze przyjeżdżają na miejsce, zaczynają podejmować interwencję zmierzającą do obezwładnienia, założenia kajdanek i zabierają chłopaka na komendę, na komisariat. A tam po kilkudziesięciu minutach nagle dochodzi do zasłabnięcia i mimo reanimacji 18-latek tak naprawdę z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn umiera.
No, była sekcja zwłok, która wykluczyła bezpośrednie, przynajmniej formalnie, takie
udział osób trzecich,
to tak się ładnie dokładnie nazywa. Natomiast
a to oznacza, że jakby już wiadomo, co się, że nie
tak
było
z góry,
że nie
zostało było zbrodni. Tak zadekretowane.
Sekcja zwłok jest podstawowym badaniem, które wskazuje na to, czy są jakieś obrażenia, które mogły wskazywać, że ktoś mu coś
zrobił. Obrażeń
I takich obrażeń nie ma. No więc tutaj
policja też mówi, jesteśmy pewni tego, co wydarzyło się na komisariacie. To słowa Andrzeja Borowiaka, który tutaj w porannej rozmowie zadekretował. Tak, jesteście pewni tego przebiegu, bo u nas, jak usłyszeliśmy o tym wypadku, to pierwsze skojarzenie było takie, dlaczego tak szybko to zostało opowiedziane, zadekretowane, że było tak i tak. To było zanim doszło do sekcji zwłoki, do wyników. No i tak się zastanawialiśmy w redakcyjnym gronie, czy trochę policja się nasza nie pośpieszyła w tym wyjaśnieniu.
Znaczy było szybko, ale zazwyczaj jest szybko. To znaczy nie wiem, czy sobie przypominacie słynną w sumie sprawę zabójstwa taksówkarza. To się stało w Czerwonaku i dosłownie już chyba pierwszego czy drugiego dnia odbyło się chyba z dwie czy z trzy konferencje prasowe na ten temat, a po tygodniu już był złapany przestępca. To znaczy nie chcę powiedzieć, że nasza policja jest genialna i bardzo dobrze działa, bo jak mnie o to tu chodzi, ale oni sobie doskonale zdają sprawę z tego, że takie rzeczy dzieją się w Poznaniu stosunkowo rzadko i jeśli już się dzieją, to będzie zawsze za dym, a więc trzeba się przygotować. Uważam, że to akurat jest dobre i byli po prostu przygotowani. A że może to wywołać takie reperkusje, o których mówisz, no to jest niestety druga strona medalu.
Odnośnie reakcji policji, no, bym tutaj zwrócił uwagę mimo wszystko na różnicę między reakcją policji w tym wydarzeniu, a w przypadku wydarzenia sprzed kilku miesięcy, czyli zastrzelenie chłopaka bodajże też 18-19-letniego w Koninie, gdzie tak naprawdę wielkopolska policja przez długi czas albo nic nie mówiła, albo mówiła bardzo niewiele i jakiegoś komunikatu z jej strony moim zdaniem brakowało. Tutaj faktycznie mieliśmy zupełnie inną sytuację, gdzie ten komunikat, gdzie ta opowieść ze strony policjantów bardzo szybko się pojawiła i ta opowieść może być o tyle uwiarygodniona pod kątem właśnie tego, że policjanci nie mieli nic wspólnego, czy też nie doprowadzili do śmierci tego osiemnastka, biorąc pod uwagę właśnie te wyniki sekcji zwłok, bo gdyby ta sekcja zwłok wykazała, że na ciele były jakieś ślady, które mogły być efektem jakiegoś, nie wiem, pobicia, użycia paralizatora, no to faktycznie mielibyśmy wtedy wiele kontrowersji. Tutaj już na samym początku ta sekcja zwłok w dużej mierze też pewne kontrowersje wykluczyła, no chociaż ostatecznych wyników jeszcze nie znamy, także na to musimy poczekać.
Krzysztof,
mnie tutaj nie dziwi takie właśnie zachowanie policji, że właściwie bardzo szybko podała informację, ponieważ no, jeśli policjanci faktycznie nie mieli tam żadnych wątpliwości co do tego, że oni go na przykład, że nie wiem, umarł w momencie, gdy go tam właśnie, nie wiem, przycisnęli czy coś takiego, no to po prostu no, to się nie dziwię, że to powiedzieli, a musieli to zrobić szybciej właśnie w kontekście tej sprawy z Konina, wiedząc o tym, że opóźnienie w przekazywaniu informacji powoduje, że no, budzą się różne wątpliwości, że pewnie coś mataczą.
Pewnie dlatego też tak szybko sekcja zwłok i z tak tego, dalej. Co policja mówiła, to tak, zależało tak, i na tym, żeby to tak, było jak najszybciej.
No, także myślę tutaj, że ja uważam, że to postępowanie policji jak najbardziej zrozumiałe i tak właśnie powinno być w każdych sytuacjach, gdy tylko jest możliwe, żeby ta sfera tej wątpliwości, prawda, została wyjaśniona, jeśli są to oczywiście uczciwe, czyste sprawy.
Wszystko pięknie, ładnie brzmi, no ale do tego dochodzą zeznania jednak rodziny tego nastolatka, który zmarł na komendzie. I ty, Norbercie, też byłeś jedną z pierwszych osób, która mówiła o tym, że te zeznania nie pokrywają się z tym do końca, z tą wersją policji. Nie ma tej wątpliwości.
No nie, one można powiedzieć, że były zupełnie odmienne od siebie.
Nawet więcej.
Nawet więcej, tak. No ile policja mówi właśnie o użyciu środków przymusu bezpośredniego i kajdankach, o tyle rodzina, czy tutaj też szwagierka tego chłopca, który zmarł, bo to akurat z nią konkretnie miałem okazję rozmawiać, mówi o pobiciu, zbyt wielkim użyciu siły, o przyciskaniu tego chłopaka do podłogi, o jakichś uderzeniach. Przy czym też no, trzeba zauważyć, to jest akurat moja opinia, że w takich sytuacjach takie głosy bardzo często się też pojawiają. Nie chcę tutaj oceniać, kto ma rację, czy tak było, czy nie było, bo oczywiście każda ze stron może twierdzić i opisywać dane zdarzenie po swojemu, ale też biorąc pod uwagę pewną specyfikę tego typu sytuacji, takie doświadczenie życiowe, no to zazwyczaj jest tak, że kiedy ktoś umiera na komisariacie bądź też po interwencji policji, mamy stanowisko policji.
Szczególnie jak się ma 18 lat.
Dokładnie. Z drugiej strony pojawia się zwykle ta strona rodziny, która oczywiście, że w takiej sytuacji jest zła, jest rozżalona i często tą winę próbuje zrzucać na policję. Nie mówię, że tutaj może były błędy, może nie było. Jakby nie osądzam, kto ma rację, tylko mówię, że gdzieś to w praktyce tak się zdarza.
Znaczy, sytuacja taka, że policjanci używają przemocy, zakładając kajdanki, no to zwykle tak to wygląda.
Trudno założyć kajdanki.
Użyjmy siły,
właśnie. No, bo gdyby ten chłopak po prostu był grzeczny i w ogóle nic nie robił, to w ogóle rodzina
pozwolę sobie tylko jeszcze na chwilę wejść w tobie słowo, bo uważam, że bardzo dobrze akurat to w rozmowie ze mną sprecyzował Andrzej Borowiak, który powiedział krótko, chyba mało kto sobie wyobraża, że w takiej sytuacji taka osoba, która się szarpie, bije, bierze grzecznie kurtkę i idzie na komisariat.
Dokładnie, tak jest w filmach, tylko może niektórych.
Skąd te zeznania w takim
generalnie ten moment właśnie zakładania kajdanek, gdy osoba nie chce mieć ich założonych, no to musi być użyte po prostu jakieś natężenie siły, jakieś przyciśnięcie, jakieś coś i to, no patrząc z zewnątrz, prawda, no wygląda, no niefajnie, natomiast no inaczej nie można, jeśli ta osoba by nie stawiała oporu, prawda?
Chciałam zwrócić uwagę jeszcze na kilka faktów z tej sprawy, właśnie faktów, bo o tym, kto miał rację, kto nie miał racji, jeśli nie mamy dokumentów, możemy sobie dywagować, ale mnie zaintrygowała jedna rzecz, że to po pierwsze nie była pierwsza interwencja policji w tym domu i w przypadku tego chłopaka. Mnie zastanowiło, nie znalazłam nigdzie odpowiedzi na to pytanie, zresztą no, jakby działo się tyle na bieżąco, że pewnie nikt nie miał czasu poszukać. Co się z tym chłopakiem takiego dzieje, że policja ileś razy przyjeżdża tam interweniować i nic?
W sensie pierwszy raz dopiero doszło do tego, że zabrali go na komendę, tak wcześniej.
Dokładnie.
Chyba...
No, ale interwencje były więc myślę, policja jadąc tam, jakby no, znała historię tutaj sytuacji, wiedziała,
dlatego...
że jest on człowiekiem, który ma jakieś tam zachowania takie przejawia.
I dlatego pewnie tak szybko podjęła interwencję, co też może budzić wątpliwości, że policjanci natychmiast tam pojechali, mimo że no 18-latek, dorosła kobieta, inne osoby obecne w domu, no w zasadzie nie budzi to aż takich strasznych, dramatycznych skażeń, a jednak pojechali. To znaczy, że w tych wcześniejszych interwencjach działo się coś takiego, co ich zaniepokoiło.
No też pytanie, jak wyglądał telefon na policję, bo jeśli Borowiak mówi o tym, że zadzwoniłam matka tego 18-latka, która wręcz żądała interwencji, mówiąc o tym, że on o nią szarpie i bije, więc no w takim przypadku też trudno oczekiwać, żeby policja właśnie nie zainterweniowała.
Gdyby policja nie zainterweniowała, ten chłopak by zrobił coś tej matce, prawda? No teraz byśmy mieli historię, policja lekceważy właśnie obywateli, kobieta zginęła. Mamy tutaj sytuację, prawda, teraz gdzie indziej zupełnie w Polsce, że jakaś tam pani wójt, tak, została pobita przez syna, prawda? Tam już też jakieś historie są, że tam jakaś przemoc była z jego strony wobec niej wcześniej.
I tam nie było takiej interwencji.
No, i są niejednokrotnie takie sytuacje, że policja jest winna wtedy, gdy właśnie coś się stanie. Więc
nie z pewnością macie rację, tylko nie dokładnie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że niekoniecznie policja powinna rozwiązywać problemy tej rodziny, no bo jednak szarpanie i bicie między członkami rodziny to jest zawsze problem, prawda? Tylko są inne jednostki do tego powołane. I
z tego, co wiem kiedyś, nie będę może już twój mówił zbyt wiele, ale z tego, co gdzieś tam słyszałem, ta rodzina też była pod obserwacją, w cudzysłowie może opieką w jednej z instytucji miejskich. Właśnie w tym okresie, kiedy ten chłopak gdzieś tam sprawiał problemy, kiedy ta policja interweniowała, więc wiem, że gdzieś tam była taka obserwacja. Później z tego, co słyszałem, to zostało zaniechane, kiedy tam sytuacja, powiedzmy, że się uspokoiła, albo wydawało się, że się uspokoiła.
Słuchajcie, ja nie chcę brnąć w ten fragment dotyczący tego rzekomego wezwania jednej z policjantek, która mówiła prądem go, ponieważ nie ma potwierdzenia tego w wynikach seksu złog, nie ma co tego w żaden sposób, wydaje mi się, podgrzewać. Natomiast...
Ale to słyszałem, że takie słowa...
Użyte, to by było wiadomo, bo te urządzenia mają zapis.
No, a nie ma, z tego, co też tasery są nienaruszone.
Takie słowa niby miały paść, ale ostatecznie tego taseru właśnie tak,
natomiast pozwolisz, że przywołam twój artykuł, fragment zeznań tej szwagierki 18-latka, w którym jednak pada takie zdanie, jestem zdruzgotana, to nie jest normalne, że 18-latek umiera na komendzie. No więc to ostatnie zdanie. 18-latek umiera na komendzie, dlaczego?
No ja się zgodzę, że to nie jest normalna sytuacja, to bez dwóch zdań. Tylko teraz właśnie pytanie, jaka była tego przyczyna. Bo jeśli sekcja zwłok wykaże, że na przykład chłopak, o czym się też mówiło, mógł być pod wpływem środków odurzających, no to też ta sytuacja na przykład jest normalna.
Na razie wiemy to, co powiedział Krzysztof, że nie stwierdzono działania osób trzecich. I to jest jedyny pewnik, którym dysponujemy. Na testy toksykologiczne trzeba jeszcze będzie poczekać. Wiemy też, że nie użyto żadnego paralizatora ani tego typu rzeczy. Jeśli rzeczywiście chłopak był chory na serce, czego nie wiemy na pewno, no to może wiele wyjaśniać. Chociaż z drugiej strony osoba chora na serce, biorąca leki, no nie wiem, czy miałaby siły tak się szarpać z matką.
Nie wszyscy chorujący biorą leki, to jest jedna rzecz.
Druga sprawa jest
wielu ludzi, którzy popełniają przestępstwa i są chorzy, mają różnego rodzaju schorzenie, popełniają te przestępstwa, także to nie jest żadna...
Krzysztof, ty masz bogatą kronikę kryminalną w głowie, prawda? Pewnie nie jedna historia. Tyle lat doświadczeń.
Nie będę przytaczał, natomiast... Jakby odsuńmy się tutaj od sprawy przestępstw, wrzućmy w Google przypadek właśnie, że chłopiec, nastolatek, sportowiec, wysportowany, zdrowy, gdzieś tam umiera, prawda, podczas treningu, w szkole.
Tak,
prawda,
to się też przecież niestety zdarza.
Na przykład przerost miejsca sercowego.
A tutaj była sytuacja związana właśnie z emocjami, prawda, z jakimś zdarzeniem, a być może jeśli on jakichś środków jeszcze używał, czy alkoholu, czy czegoś, no to jest stymulator dodatkowy. Także coś mogło się zdarzyć, co jest zupełnie naturalne. Akurat zdarzyło się to na komisariacie.
Jeszcze jedna drobna rzecz kończąca ten temat. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, no tak często taki chichot jest trochę faktów, które się dzieją obok siebie, że dwa dni wcześniej bodajże był apelacja i wyrok w sprawie policjantów, którzy przyczynili się do śmierci Igora Stachowiaka na komendzie policji z kolei we Wrocławiu. Tam było użycie tasera. W każdym razie tuż przed...
Co i tak nie kończy jeszcze tamtej sprawy, bo nie zapominajmy o tym, że w prokuraturze tutaj poznańskiej toczy się śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, o ile mi pamięć nie.
Mówimy teraz o tym 18-latku. Tak,
mówimy teraz o jego
życiu. Andrzej Borowiak tłumaczy, że nie ma innego paragrafu, z którego mogłoby się toczyć.
Znaczy, pewnie mogło być jeszcze przekroczenie. Mówiłem o tym, że akurat to ile we Wrocławiu zakończyło się śledztwo w sprawie tam... w cudzysłowie tortur tego Igora Stachowiaka, o tym w Poznaniu jeszcze trwa wątek tego ewentualnego przyczynienia się do śmierci Igora Stachowiaka, także tutaj nie jest jeszcze taki stuprocentowy koniec tej historii.
Znaczy, generalnie każdy Krzysztof przypadek śmierci na komisariacie obecnie w sytuacji takiej, gdy jakby medialnie takie rzeczy wzbudzają zainteresowanie duże i jest przepływ tej informacji, no będzie wzbudzać podobne zainteresowanie, będą powstawać teorie różne spiskowe, prawdziwe.
A naszą rolą dziennikarską jest wyjaśniać, dochodzić źródło źródła i przekazywać możliwie najbardziej.
Ale starać się to robić rzetelnie. Ale starać się to robić rzetelnie, a nie właśnie, bo już widziałem niektórych, nie tutaj mówię, nie tych media, o których rozmawialiśmy, ale widziałem już historię właśnie gdzieś tam bardzo, bardzo daleko posunięte, tylko w budowaniu emocji, a bez faktu.
No to posuwamy się troszeczkę dalej, jeśli chodzi o tydzień. No i teraz niedziela, mecz Lech Poznań, Lechia Gdańsk, mecz z dodatkowymi atrakcjami, a przerwany na 10 minut, wiadomo, kibice gości rzucali racami w sektor. Też dużo takich smaczków wokół tego. No wiemy też przede wszystkim, że też parę osób zostało poszkodowanych. No mówi się oficjalnie o jednej 17-letniej dziewczynie, która trafiła do szpitala, ale podobno tych poszkodowanych było więcej. To też gdzieś dziennikarze na Twitterze wymieniali sobie takie uwagi, że wiedzą o tym, że kilka osób miało takie...
Bodajże 9 osób chyba skorzystało.
Nawet 9 osób, no to jest sporo. I znów, Norbercie, ty dzisiaj jesteś naszym kronikarzem. Przypomnij może te smaczki, dlatego od czego się to w ogóle zaczęło?
To musielibyśmy się cofnąć do drugiej połowy tego meczu tak naprawdę i do wydarzeń, które miały miejsce, o ironio, nie na stadionie, a poza stadionem.
I to jest ciekawy trop.
I to jest chyba coś, o czym wiele osób zapomina, ale też od tego by wypadało wyjść, mówiąc o tej historii, bo Lechia Gdańsk, czy też kibice Lechii Gdańsk, przyjeżdżając do Poznania, mieli ze sobą oprawę meczową, mimo że, jak twierdzi, czy też twierdzą przedstawiciele Lecha, byli poinformowani, że tej oprawy na stadion nie wniosą. I zaczęły się też słowne przepychanki o to, czy wejdą z tą oprawą, czy nie wejdą. W końcu stanęło na tym, że sami fani Lechii Gdańsk postanowili tą oprawę gdzieś zostawić, faktycznie poza stadionem. I tu się pojawia pytanie tak naprawdę gdzie, bo jest wiele wersji, jak ta oprawa została pozostawiona, gdzie została pozostawiona. Dyrektor do spraw bezpieczeństwa w Lechu mówi o tym, że ona została umieszczona w pomieszczeniu, które kiedyś było depozytem dla kibiców gości, teraz już nim nie jest i to pomieszczenie później nie było chronione.
Nikt tego nie pilnował.
Dokładnie tak.
Policja mówi z kolei, że gdzieś tam została
pozostawiona. Mecz się rozpoczyna, kibice obu drużyn są na stadionie, tymczasem nagle w drugiej połowie fani Lecha Poznań jakimś trafem, tutaj pozostawiam wielokropek, niech każdy sobie dopowie. Tęże oprawę prezentują na swoim sektorze, do góry nogami. Oczywiście każdy, kto choć trochę orientuje się w realiach kibicowskich, wie, że jest to wielki cios w twarz tak naprawdę dla fanów Lechii Gdańsk. I na rewanż, no niestety, bo to trzeba powiedzieć, że niestety nie trzeba było długo czekać. Kilkanaście minut później właśnie mamy odpalaną pirotechnikę z sektora w Gdańsku. Pirotechnikę, która chwilę później ląduje i na murawie, i na sektorach kibiców Lecha Poznań. W wyniku czego właśnie paru kibiców, tak jak wspomniałeś, już zostało poparzonych, mecz został przerwany. Udało się go dokończyć, co prawda, ale pewnie jeszcze echa tego wydarzenia tak szybko nie umilkną.
Słuchajcie, no jaka w tym jest w takim razie wina klubu? Dlatego, że klub został wezwany na dywanik do wojewody, przedłożył jakieś tam propozycje, natomiast to, jak ktoś u nas w redakcji powiedział, to jest trochę na takiej zasadzie, że zbiłbyś szybę na imprezie u teściowej, a potem chciałaby przyjechać babcia, wujek i ciocia, ale niestety na trzy kolejne imprezy nie będą mieli wjazdu, chociaż nie byli na tej imprezie u babci.
No z pewnością winą klubu jest to, że trzeba mieć wyobraźnię i wiedzieć, że sytuację taką, że ktoś będzie łamał zasady, że będzie właśnie przywoził oprawę czy coś takiego, że będzie. Jeśli tam wcześniej było pomieszczenie służące temu, żeby taki depozyt zrobić, prawda, i żeby to było wszystko pod kontrolą, no to zaniedbano, żeby coś takiego cały czas było. Uważam, że takie pomieszczenie jak najbardziej powinno się znajdować, żeby nie dochodziło do sytuacji, która nastąpiła. No ona wyniknęła właśnie z tego.
Ale jest monitoring, jest ogromny ten stadion, ta oprawa jest ogromna.
To pewnie się wyjaśni, no ale widać nie była ona zabezpieczona na tyle, że nasi kibice skorzystali z okazji. Oczywiście to nie jest na pochwałę, ale no doszło do tego, bo była sposobność. Jak jest sposobność, no to z reguły coś może
żeby
się
nie wydarzyć. Lubionemu zespołowi tak pokazać figę z makiem odwróconą do góry nogami.
Pierwsza podstawowa rzecz, którą chyba wypada podkreślić przy mówieniu o tym temacie, jest taka, że organizatorem meczu i podmiotem, który jest odpowiedzialny za zabezpieczenie tego spotkania i zabezpieczenie kibiców, jest Lech Poznań. To jest organizator, to jest podmiot, który dba o to, żeby poziom bezpieczeństwa był odpowiedni. Teraz cały ten ciąg kolejnych zdarzeń to jest też kwestia tego, czy każdy w Lechu dopełnił swoich obowiązków, czy rzeczywiście to bezpieczeństwo było, czy poziom tego bezpieczeństwa zadbano o to tak, jak to trzeba robić, czy może gdzieś tam coś przeoczono, no bo Krzysztof mówił o depozycie. Generalnie na stadionie Lecha jest depozyt dla kibiców gości. To jest nowe pomieszczenie i teraz też pojawia się pytanie, no to skoro jest ten depozyt, to czemu ta oprawa poszła do jakiegoś tam starego pomieszczenia, a nie do tego depozytu. Drugie pytanie, no nawet jeśli gdzieś tam ten pomieszczenie, w którym była ta oprawa, było poza terenem imprezy masowej, jak mówił dyrektor do spraw bezpieczeństwa, no to jednak ta oprawa na stadionie się znalazła.
Czyli znalazła się na terenie,
na terenie imprezy masowej, objętym monitoringiem, gdzie trzeba przejść przez bramki. No kurczę, czyli jednak ktoś jakoś to wniósł,
a te oprawy,
i no nie wierzę, że kamery tego nie
widziały. Jeżeli się spojrzało na stadion, to były ogromne płachty. No,
no nie jest to coś, co włożymy sobie pod kurtkę albo do plecaka jednak, mimo wszystko. Także tutaj mamy kolejny wątek.
Do tego, żeby ją
kolejny wątek w takim razie, no jak w trakcie meczu? No i oczywiście pomijając już to, bo my o tym nieraz zapominamy, mówiąc o tych wydarzeniach. Dziś mówimy tylko o Kicach Lechii Gdańsk, no ale początek był gdzie indziej tak naprawdę. No a później oczywiście już dochodzi kwestia tego odpalania pirotechniki, rzucania, ewentualnej identyfikacji sprawców i tak dalej, czyli to, o czym się mówi najwięcej.
Lilia Łata,
ja tak wrywasz się do odpowiedzi. Co mówią koledzy i po prostu nie mogę wyjść z podziwu, jakie to jest wszystko masakrycznie mętnie. Były, nie były. Jakieś pomieszczenie, nie to pomieszczenie, może inne pomieszczenie. Nikt nie wie, które pomieszczenie, nikt nie wie, gdzie ta oprawa była, czy w końcu była, czy jej nie było. Raz, jak wszyscy powszechnie wiedzą, nie wolno wnosić na stadion. Nagle race się tam znalazły.
Chociaż podobno race bardzo łatwo rozkręcić do takich elementów, że...
Oczywiście, a no, na takich meczach w ochronie pracują ludzie, którzy naprawdę nie mają o tym zielonego pojęcia i nie potrafią odróżnić.
Myślę, że wniesienie racji dla grupy kibicowskiej, która jest dziś obecna w temacie, nie jest problemem.
Zdecydowanie tak. Dokładnie
ja myślę, że prawie na każdym meczu race na wszelki wypadek są gdzieś tam, prawda?
I to jest właśnie to, co chciałam powiedzieć.
Tylko nigdy się ich raczej, rzadko się ich używa.
No nie używa ich się, no
bojowym.
No tutaj doszło do...
Ale zobaczcie, to się dzieje prawie na każdym meczu. Co wojewoda, to ma na swoim koncie przynajmniej kilka zamknięć stadionów.
No nie mówmy, że na każdym, bo generalnie to...
Ja naprawdę nie wiem.
Race są odpalane na każdym meczu, tylko z rzadka, bardzo z rzadka dochodzi do tego, żeby tak jak mówiliśmy...
Zazwyczaj na stadionie dochodzi do tego wtedy, kiedy nie wolno tego zrobić.
W ogóle nie wolno.
Cały czas mnie to fascynuje niezmiernie. Dlaczego do Jasnej Anielki nie można raz z tym zrobić skutecznie porządku?
Można, gdy zamyka się stadion i nie ma publiczności.
No ale stadion już był zamknięty. Tylko i to nie
zawsze wracamy do tego tematu odpowiedzialności zbiorowej, prawda?
Który teraz też się pojawia przy okazji zamknięcia sektora gości na trzy mecze, co moim zdaniem jest decyzją akurat kompletnie absurdalną, bo niczemu to nie służy. To nie jest poprawa bezpieczeństwa na stadionie, tylko to jest tak, raczej wybieg na zasadzie pokażmy, że coś robimy.
Dokładnie.
I może uda się uniknąć większej kary na takiej zasadzie.
Jeden zwala na drugiego, każdy przekonuje, że nic więcej nie mógł zrobić, a efekty mamy takie, jakie mamy. Poparzoną 17-letnią dziewczynę plus 8 innych osób, które zostały ranne. Nie wierzę, naprawdę nie wierzę, żeby nic nie można było z tym skutecznie zrobić.
Źle zabezpieczył mecz, hasło wywoławcze, które dzisiaj Norbert wybił.
No, to jest pytanie, które też zacząłem sobie zadawać. Oczywiście nie chcę tutaj jednoznacznie odpowiedzi udzielać, ale jeśli mamy do czynienia z takim ciągiem zdarzeń, nie mówię już o samej pirotechnice, ale też o tym, co było wcześniej, no to jednak gdzieś pojawia się i to taki bardzo duży znak zapytania. Stąd też moje pytanie do policji, czy ona będzie badać ewentualnie taki wątek.
Może ojciec w ogóle powinien pozwać klub, ten ojciec tej poparzenia 17.
No raczej nie szykuje się.
Będzie jak już to sprawa cywilna, więc...
A to się ciągnie i może...
Ale mnie osobiście na przykład bardzo trudno uwierzyć w to, że sytuacja z wnoszeniem oprawy albo z wnoszeniem niezwolonych przedmiotów na stadion zdarza się już któryś raz rzędu, nie jestem w stanie powiedzieć, który, kilkadziesiąt tysięcy razy albo i więcej i nadal się to udaje.
No więc właśnie, jeszcze raz
ja tylko dopowiem tyle, że wniesienie naprawdę racy na stadion na tyle też, na ile gdzieś tam mam okazję funkcjonować, też znać środowisko kibicowskie, to nie jest problem.
Raca nie jest problemem, ale oprawa.
Oprawa to jest rzeczywiście zupełnie inna materia.
Wasza teoria, jak to jest możliwe, że wniesiono tą
cały sport właśnie, żeby z tą oprawą coś zrobić, naprawdę. No, ta oprawa odgrywa różnoraką rolę.
Ja odpowiem, że tak powiem kolokwialnie, w gaciach ją wnieśli.
No to już są właśnie, z mistrzami są ci, którym się udaje właśnie. To już jest cała...
Chcesz powiedzieć, że to taka swoista
zabawa Mariuszem Lubowskim trzeba byłoby zaśpiewać Mam kieszeń jak ocean chyba.
Częścią kultury właśnie kibicowskiej są działania typu jak oszukać właśnie ich i zrobić tak, jak chcemy.
Właśnie. To jest tak, tylko właśnie
na tym troszeczkę ten sport polega. No, i można być tutaj tolerancyjny do tego, póki nic się nie dzieje, prawda? Bo jeśli tam pojawia się coś, jest wywieszone, strzelane na wiwat, natomiast jeśli tutaj komuś coś się stało, no to sprawa robi się poważna.
Tak jak Łukasz wspomniałeś, czym innym jest wniesienie, nie wiem, szalika, koszulki przeciwnej drużyny, wywieszenie do góry nogami, czy nawet flagi, którą da się spakować jeszcze jakoś w plecach, a czym innym wniesienie wielkoformatowej oprawy, no, którą się pakuje, nie wiem, w torby tak naprawdę. A więc ja tutaj nie będę oczywiście mówił, nie wiem, jak to się mogło wydarzyć, też gdzieś tam pozostawię wielokropek, niech każdy sam sobie ewentualnie.
To może to jest nasze zadanie, dopowie. Słuchajcie, właśnie, żebyśmy
podrążyli.
No zdaje
się, że właśnie to... od tego jest ochrona, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, prawda?
Jeśli klub ma monitoring wszędzie, no to pewnie bez problemu ustalą, prawda?
Słuchajcie, Jarosław Pucek, jeden z najbardziej znanych kibiców Lecha wśród tak zwanych VIP-ów, mówi, że racje zasadniczo ubarwiają i pokazy pirotechniczne są elementem opraw, które mają podnosić atmosferę meczu. Oczywiście on nie popierał rzucania racami, to wyraźnie zaznaczył, natomiast mówił, że niech, no szkoda byłoby wylewać dziecko z kąpielą, bo jednak ludzie przechodzą trochę też dla tej atmosfery, klimatu. Jak to ze sobą połączyć? Czy to jest w ogóle połączalne?
Ja generalnie z panem Puskiem w tej kwestii się zgodzę. Pod tym kątem, że sam jestem zwolennikiem rac na stadionach, sam uważam, że odpalona raca jako element ubogacające oprawę, choreografię wygląda naprawdę ładnie, tylko jest jedna podstawowa zasada. No, musi być odpalana przez ludzi, którzy po pierwsze wiedzą, jak to robić, bo używanie samo w sobie pirotechniki nie jest skomplikowane i po drugie mają rozsądek, a z tym już nieraz gorzej bywa. Bo odpalona raca na stadionie, która jest elementem właśnie sektorówki, no dodaje moim zdaniem temu uroku i tworzy jakiś klimat przy danej oprawie. No, raca rzucana na boisko, jest najgorzej, raca rzucana w kibiców innej drużyny, no to to już jest nie żadna zabawa, tylko tak naprawdę stworzenie poważnego zagrożenia na trybunach.
No więc lepiej by było pomyśleć nad tym, żeby stworzyć jakieś zasady kontrolowane, prawda, bezpieczne. Jeśli to jest elementem tego życia, prawda, tego sportu i kibicowania, niż właśnie robić zakazy i inspirować do tego, żeby znajdować sposoby, jak zrobić.
Jasne, ale problem polega na tym, że to jest nie pierwsza taka dyskusja, to jest nie pierwsza taka sytuacja. Ludzie już cierpieli od rac, bywali ranni i co?
I będą.
No i nic. I możemy sobie tylko podywagować i odkąd trwa Lech Poznań, problemy się zdarzają i nikt nie potrafi tych problemów rozwiązać.
Ja się nie zgodzę, bo akurat teraz mamy taki pierwszy przypadek naprawdę poważny, gdzie ktoś faktycznie został ranny, bo zazwyczaj te race były odpalane, nawet jeśli były rzucane, to tych rannych nie było. No teraz mamy tą niestety różnicę, że faktycznie parę osób zostało
poparzeni byli na chyba koncercie Stinga, prawda, na stadionie, gdy race kontrolowane spadły, prawda.
To były legalne race,
które nastąpił taki, że wiele osób tam było. Na szczęście nie ciężko, ale wiele osób było poparzonych, wiele miało zniszczoną odzież.
Ja tylko przypomnę, że jeżeli chodzi o mecze polskiej ligi, race są zabronione, tak, Norbercie, jeżeli dobrze kojarzy.
Wszystkie mecze polskiej ligi są imprezami masowymi i w takim przypadku mamy całkowity zakaz pirotechniki, także jakiekolwiek race, świece dymne, cokolwiek pirotechnicznego jest całkowicie zabronione.
Ja tylko Państwu przypomnę, niektórzy wiedzą, niektórzy nie, jak wygląda coś takiego. Pojawia się na sektorze taka wielka flaga, sektorówka, po którą chowają się kibice. Sektorówka znika, nagle pojawia się paru kibiców, na przykład w strojach malarskich, w których wyglądają identycznie, mają na twarzach maski, race są odpalane, potem znowu pojawia się ta sektorówka i pojawiają się już normalni ludzie, nie ma żadnych panów w strojach malarskich. W tym czasie nastąpiło przebranie. No i teraz szukaj wiatru w polu mimo monitoringu. Czyli jest błąd w systemie, który kibice potrafią wykorzystać.
Kibice już niejednokrotnie pokazywali, że potrafią sobie poradzić w różnych warunkach i przystosować się do różnych warunków. Także pomysłowość kibicowska, tak jak pomysłowość Polaków ogólnie, nie zna granic. Tak?
Jej się nie powstrzyma, dokładnie.
A ja chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jeden fakt. Gdyby na przykład, powiedzmy, jakaś agencja koncertowa urządzała duży plenerowy koncert, no strzelam nad Maltą, i zdarzyłoby się takie wydarzenie, założę się, że ta agencja miałaby duże problemy w zorganizowaniu kolejnego koncertu, o ile by to w ogóle było możliwe, zostałaby pozwana do odpowiedzialności i tak dalej, i
przykład
tak dalej.
Koncertu Stinga dowodzi wręcz czegoś przeciwnego.
Bo nie było takiej sytuacji.
Ale to było na stadionie, widzisz.
No, ale nie chodziło o start. To nie było wydarzenie sportowe, to było koncert organizowany normalnie i...
Tak, pewnie.
I nie zatrzymało to
kariery. Po tym, co się wydarzyło w Poznaniu w niedzielę, mimo wszystko część osób zastanowi się, czy pójść kolejny raz na mecz. Aha, i to jest pewnie duża strata wizerunkowa.
Te osoby, które były pierwszy raz na stadionie albo nie chodzą zbyt często, to niestety pewnie będą miały obawy.
A z drugiej strony, ci, którzy byli na tej trybunie, będą mogli na kolejny mecz wejść za darmo, to też jakiś czynnik, który
może zachęcić. Ale myślę, że to uderza w ten taki wizerunek bezpiecznych meczy właśnie, na które można przyjść.
A w Poznaniu od dawna było raczej bezpiecznie.
Znaczy, myślę też, że się pewna kultura meczy i kibiców trochę zmienia i to jest też pewien wyraz tego, że zmienia się, a nie wszyscy za tym nadążają.
A ja mimo wszystko uważam, że to był wyjątek potwierdzający reguły, że jest coraz bezpieczniej poznańskich polskich stadionach. Lilia Łada, portal tenpoznan.pl, Krzysztof Kazmierczak, Telewizja Polska, Poznański Oddział, Norbert Kowalski, Głos Wielkopolski.
Dziękuję.
Komentowali
Państwu
do Państwa w dzisiejszej gorącej czołówce. Kłaniam się nisko. Spokojnego wieczoru. Niedeszczowego.
Gorąca czołówka.